Ministerstwo Edukacji Narodowej forsuje obniżanie wieku szkolnego, ale do tej pory nie wypracowało programów wsparcia dla szkół, napisał jeden z dzienników.
Gazeta napisała, że to wnioski z dokumentu roboczego z listopada przygotowanego przez Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pojawia się zatem pytanie o 5 lat zmarnowane przez resort po ogłoszeniu reformy obniżającej wiek szkolny.
Tymczasem gminy alarmują, że nie będą miały pieniędzy, by zapewnić liczebność klas na poziomie maksymalnie 25 uczniów oraz zatrudnić osoby wspierające pracę nauczyciela.
Nowa minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska wciąż przekonuje, że do września 2014 roku przygotuje wszystkie szkoły na przyjęcie 6-latków.
Poseł Marzena Wróbel mówi, że MEN przez cały czas robiło dobrą minę do złej gry. Zaczęło od kampanii wizerunkowych i medialnych promocji obniżenia wieku szkolnego, a zapomniało o podstawowych finansach reformy.
Ministerstwo skupiało się głównie na działaniach wizerunkowych i takich propagandowych. Wydano sporo pieniędzy na reklamy telewizyjne. Oczywiście można było te środki przeznaczyć na lepsze zadania. Natomiast ministerstwo cały czas chowa głowę w piasek i udaje, że nie ma problemu. I że jest jedynie problem w rodzicach, którzy nie są na tyle świadomi, żeby wcześniej posłać dzieci do szkoły. No to jest oczywiście bzdura. Jeśli nie zaczniemy podchodzić do problemu w sposób poważny, czyli także od strony finansowej, to należy stwierdzić, że ta reforma jest kompletnie nieprzygotowana. Ja już nie wspomnę tutaj o podstawach programowych, które zmieniono. Ja oceniam to w sposób negatywny także.
Poseł przypomina, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby uspokoić zburzonych rodziców przeciwnych posyłaniu dzieci do nieprzygotowanych szkół, zaczęło zmniejszać liczbę dzieci w klasach, co miało polepszyć standard. Jednak samorządy nie dostały wystarczających środków finansowych na dostosowywanie placówek.
W ślad za tym standardem organizacyjnym powinny iść pieniądze. I tutaj ministerstwo pozostaje właściwie niewzruszone. Wszystkie kluby opozycyjne od wielu lat mówią o tym, że ta część oświatowa subwencji ogólnej jest po prostu za mała i nie wystarcza na realizację tych zadań, które zostały wpisane ustawowo samorządom do realizacji, czyli podstawowym tym zadaniem jest prowadzenie szkół. Tych pieniędzy po prostu jest za mało. Również Solidarna Polska złożyła poprawkę do budżetu. Chcieliśmy, by o 800 milionów wzrosła subwencja oświatowa. Niestety żadna z poprawek, żadnego opozycyjnego klubu nie została zaakceptowana.
Resort Infrastruktury i Rozwoju wstrzymał przesyłanie do Brukseli faktur za projekty informatyczne finansowane z programu Innowacyjna Gospodarka, podaje jeden z dzienników.
Decyzja jest związana z ustaleniami prokuratury apelacyjnej w Warszawie, która postawiła zarzuty o charakterze korupcyjnym osobom zaangażowanym w realizację zamówienia publicznego.
Sprawa dotyczy przetargu na jeden z projektów informatycznych będących częścią budowy e-administracji. Wstrzymanie przesłania wniosków może potrwać do około 3 miesięcy.
Poseł Jarosław Zieliński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, podkreśla, że wkrótce usłyszymy pewnie, że to taka właściwa kontrola systemowa.
W ramach państwa i rządu, którym kieruje Donald Tusk, ale to nie będzie przekonujące tłumaczenie. My już to słyszeliśmy wielokrotnie, że może coś tam złego się stało, ale służby były czujne, prokuratura i były odpowiednie reakcje. To niczego nie wyjaśnia, bo takich zjawisk korupcyjnych po prostu być nie powinno, a jest ich aż nadto dużo. Jak widać, dotyczą różnych resortów, różnych wcale nie małych, a raczej bardzo dużych wydatków. Jak się okazuje, pod tymi rządami tej nieuczciwości jest dużo.
Poseł dodaje, że istnieje ryzyko, iż środków z Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na budowę e-administracji, nie uda się wykorzystać.
Czas tutaj swoje robi, swoje ograniczenia stwarza. Jeżeli nie wykorzystamy tych pieniędzy w czasie oznaczonym w perspektywie 2007-2013, plus te 2 lata na rozliczenie do 2015 roku, to tych pieniędzy już nie będziemy mogli później wydawać, a wstrzymanie certyfikacji, bo mamy do czynienia z takim zagrożeniem w tej chwili, bo jeżeli nie wysyła się faktur do zatwierdzenia, to znaczy, że po prostu nie będzie tych pieniędzy, może oznaczać, że właśnie nie zdążymy ich na bardzo potrzebne, ważne cele publiczne wykorzystać. To wszystko obciąża ten rząd, ale tylko wybory następne, które powinny przynieść w Polsce wielką zmianę, mogą i w tej dziedzinie sytuację uzdrowić.
Słuchają Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Czas na informacje ze świata. Bundestag po raz trzeci wybrał Angelę Merkel na kanclerza Niemiec.
Na 59-letnią szefową rządu głosowało 462 deputowanych koalicji rządowej CDU-CSU i SPD spośród 621 posłów obecnych na sali. 150 parlamentarzystów było przeciwnych, 9 posłów wstrzymało się od głosu.
Stojąc na czele koalicyjnego rządu CDU-CSU-SPD, który dysponuje w parlamencie przygniatającą większością 504 mandatów na 631 miejsc, Merkel może bez przeszkód realizować, jak dotychczas, program sprowadzający się do prostej zasady, by ludziom żyło się lepiej.
Profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, zwraca uwagę, że nie należy oczekiwać wielkich zmian po nowej kadencji Angeli Merkel.
Ta najważniejsza to jest zmiana partnera koalicyjnego, więc prawdopodobnie polityka będzie trochę bardziej prosocjalna tego rządu Angeli Merkel. Natomiast tak to myślę, że raczej powinniśmy się spodziewać kontynuacji. Negocjacje koalicyjne trwały bardzo długo. Jedna obawa, która jest związana z tą koalicją, no to jest taka, że opozycja będzie zbyt słaba czy zbyt mało liczna w Bundestagu. I to tutaj martwi konstytucjonalistów i komentatorów politycznych.
Wybory prezydenta Ukrainy powinny odbyć się już w marcu 2014 roku, oświadczył jeden z przywódców protestów prounijnych i antyrządowych na Majdanie Niepodległości w Kijowie, lider opozycyjnej partii UDAR i znany bokser Witalij Kliczko.
Według polityka przedterminowe wybory prezydenta i parlamentu są podstawowym warunkiem rozwiązania trwającego na Ukrainie od 3 tygodni kryzysu.
Poseł Małgorzata Gosiewska, która przebywa na Ukrainie, podkreśla, że protestujący oczekują dziś na informacje z Moskwy.
Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz przybył do Moskwy, gdzie w rozpoczętych po południu rozmowach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem zabiega o kredyt na podtrzymanie stabilności ukraińskiej gospodarki i obniżenie ceny rosyjskiego gazu.
Obie strony zgodnie twierdzą, że ewentualne wejście Ukrainy do Unii Celnej, którą tworzą Federacja Rosyjska, Białoruś i Kazachstan, nie będzie tematem rozmów prezydentów.
Ukraińska opozycja obawia się jednak, że zostaną podpisane umowy o bliższym współpracy z Rosją. Konferencja władz Ukrainy jest przewidziana na godzinę 15 czasu lokalnego.
Poseł Małgorzata Gosiewska, odnosząc się do wyborów, mówi, że żaden z trzech szefów opozycyjnych partii nie jest teraz przygotowany do rządzenia.
Nie przedstawili programu pozytywnego. Oni cały czas czekają na program zmian. Pewne dyskusje programowe rozpoczęły się na Majdanie. Uruchomiona została jakby po drugiej stronie Majdanu w stosunku do sceny. Taki uniwersytet majdanowski i tam odbywają się dyskusje programowe, może na razie bardziej wykłady akademickie. Przychodzą tutaj pracownicy naukowi uniwersytetów wyższych szkół kijowskich i prowadzą jakby takie regularne wykłady. Młodzi ludzie, głównie studenci, uczestniczą w nich, dyskutują, zadają pytania. I to są właśnie już takie dyskusje, które mówią o tym pozytywnym jakby przekazie, o tym pozytywnym programie.
W kraju zachmurzenie małe, na północy miejscami umiarkowane, a na wybrzeżu umiarkowane, wzrastające do dużego. Na wybrzeżu po południu możliwy deszcz lub mrzawka.
Temperatura od 2 stopni w Białymstoku, 3 stopnie w Warszawie, Rzeszowie i Krakowie, 4 stopnie są w Toruniu, Gdańsku i Olsztynie, a 5 stopni we Wrocławiu i Poznaniu. Najcieplej w Szczecinie, tam dzisiaj 7 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem umiarkowany i dość silny południowy i południowo-zachodni.
A na barometrach w Warszawie 1019 hektopaskali.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.